miło tu być, dzielić się z nami Słowem Bożym. Wszyscy wiemy, że jesteśmy dziećmi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mamy życie wieczne, które nam obiecał, dał nam. Za nasze grzechy umarł. Ale też powiedział coś takiego, że jesteśmy światłością świata. Czy naprawdę jesteśmy tą światłością? To ludzie mogą nas oglądać, widzą, jak my żyjemy, jak postępujemy. Czy tylko kończy się nasze życie na tym, że mówimy, że Jezus jest naszym Panem, Zbawicielem i kiedyś wiemy, że będziemy razem z Nim. Chciałbym tak więcej dzisiaj mówić do mnie. I od pewnego czasu popatrzyłem na swoje życie całkiem inaczej. I chciałbym to oprzeć, kochani, na psalmie Dawidowym, to jest psalm 144, przeczytamy od 12 do 15 wersetu. I to słowo chcę oprzeć dzisiaj na psalmie Dawidowym. Psalm 144, wersety od 12 do 15. Jest to prośba Dawida. Dawid prosi. Niech synowie nasi będą jak rośliny dobrze wyrośnięte w młodości swojej, a córki nasze jak kolumny wyciosane z dobiątej świątynie. Spichlerze nasze niech będą pełne, zapatrzone we wszelkie płody. Owce nasze niech rodzą tysiące, niech rodzą 10 000 na naszych polach. Bydło nasze niech będzie ciężarne, bez szkód i strat. I niech nie będzie narzekań na ulicach naszych. Błogosławien lud, któremu tak się powodzi. Błogosławien lud, którego Bogiem jest Pan. Wiecie, Dawid prosił błogosławieństwo, ale kończę tę modlitwę takimi słowami. I niech nie będzie narzekań na ulicach naszych. I dalej czytamy, że błogosławiony lud, który ma takiego Boga. Wiecie, zastanowiło mnie to słowo. Czy można narzekać, mając takiego wspaniałego Boga? Mając tyle błogosławień, które oni mieli. Wiecie, można. Dlatego Dawid prosi, aby ten lud, bo tak błogosławiony przez Pana, przyjął to, co pochodzi od Boga, z Jego łaski, bez narzekań. I dwa pytania, które zadałem sobie. Czy mogę z czystym sercem powiedzieć, że jestem człowiekiem zadowolonym z tego, co posiadam i cieszę się tym, co każdego dnia daje mi mój Pan? Wiecie, odpowiedziałem sobie tak. Ale wtedy pojawiło się drugie pytanie. Czy mimo tego jestem wolny od narzekań? Wiecie, tu już powiedziałem nie. Jest to dziwne, zaskakujące. Jestem zadowolony z tego, co da mi Bóg, czy mnie obdarza. I nagle w moim życiu pojawia się narzekanie. Na co? Więc jacy jesteśmy? Wiecie, jedno ze szczególnych gwarant człowieka jest nagminne niezadowolenie, które w dzisiejszym czasie przeradza się w narzekanie. A jak wiemy, nie ma takiej rzeczy, która by nie była powodem do narzekania. Podobno jako naród jesteśmy pod tym względem specjalistami, chociaż się do tego w ogóle nie przyznajemy. Tak więc żyjemy, obracamy się między ludźmi, którzy lubią narzekać. A wiecie, jest szczególna grupa ludzi, którzy żyją wręcz narzekaniem. Mówi się, że mają to we krwi. Mogą mieć wszystko, mogą wszystkiego doświadczać, ale zawsze będą niezadowoleni. Wiecie, co zrozumiałe, ci ludzie lubią otaczać się takimi samymi ludźmi, jak oni są. A dam wam potem przykład. Ludźmi wiecznie niezadowolonymi. Więc jest dobra rada. Słowo Boże mówi, wystrzegajcie się takich ludzi, ponieważ przebywając w ich otoczeniu, nawet nie zdajemy sobie sprawy, na jakim śliskim gruncie stoimy. A jeśli wejdziemy w ten krąg, nawet się nie zorientujemy, kiedy i my zaczniemy śpiewać tym samym chórze. To jest złe, to jest niedobre, tego nie mam, tego nie dostałem. Ponieważ niezadowolenie, kochani, jest jedno z ogni w łańcuchu tych ludzi. Bo za nim potem idzie narzekanie. Pierw człowiek jest niezadowolony, potem narzeka. A to przeradza się w szemranie, które wyraża się już na głos. Wyrażamy wtedy swoje niezadowolenie. Dlaczego? Dlatego, że trzeba znaleźć winnych naszego swojego samopoczucia. Wiecie, to już prowadził do jawnego buntu. Przeciw wszystkim i wszystkiemu. Ponieważ trzeba znaleźć powód mego niezadowolenia. A powodem może być wszystko. Wiecie, zacznijmy od góry. Zaczynam od Boga. Potem jest sąsiad. Potem jest rząd. Potem są podatki. Niskie płace. Żona. Szef. Wiecie, cała plejada tego jest. A kończymy, wiecie, na czym? Na pogodzie. Pogoda się nam nie podoba. A jeśli tak jest, nawet nie zauważyliśmy, w co weszliśmy. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, w co weszliśmy. Ponieważ narzekanie, wiecie, jak płynąca woda. Z początku płynie powoli, później przyspiesza, a gdy osiągnie szczyt, niszczy wszystko, co ma na swojej drodze. Wtedy się już nam nic nie podoba. Wiecie, w czym to się objawia? Objawia się w tym, że jesteśmy ludźmi wiecznie niezadowoleni z tego, co posiadamy i z tych ludzi, którzy nas otaczają. Nic się nam nie podoba. A wiecie, że tak się dzieje, to ja wiem. Bo ja to wiem z własnego życia i z obserwacji. Kochani, więc jeśli jest dobra rada. Gdy zaczniemy narzekać, sprawdźmy, czy w ogóle mamy powód do niezadowolenia. A teraz otwórzcie 4 Mojżeszową, 11 rozdział i przeczytamy 6 wersetów. I na tym oprzemy całe to słowo. Wiecie, że to był lud błogosławiony? Czytaliśmy rano słowo. 4 Mojżeszowa, 11 rozdział. Od 1 do 6. Czytamy takie słowa. Lecz gdy lud zaczął tęskiwać przed Panem na swoją niedolę i Pan to usłyszał, wtedy zapłonął jego gniew i zapalił się wśród nich ogień Pana i pochłonął skraj obozu. Wówczas lud zaczął krzyczeć przed Mojżeszem, a Mojżesz pomodlił się do Pana i ogień wygasł. Miejsce to nazwano Tabera, gdzie zapalił się wśród nich ogień Pana. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość, tak więc, że synowie Izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili, obyśmy mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie ryby, któreśmy jedli w Egipcie za darmo, ogórki, dynie, pory, cebulę, czosnek. A gdy opadliśmy z sił, bo nie mamy nic oprócz, a musimy patrzeć tylko na to mannę. Kochani, to był lud, ludzi wiecznie niezadowolonych, ciągle narzekających i ciągle szemrających, mając wszelkie Boże błogosławieństwa. Wiecie, Słowo Boże daje nam odpowiedź na wszystkie pytania i daje nas też na te pytanie. Jak szybko można się wciągnąć w takie pasmo niezadowolenia? Ja bym to powiedział, że pasmo narzekania. Zadziwiające jest to, jak szybko ten Boży lud, który Bóg wyprowadził z Egiptu, obrócił się przeciwko Bogu, zapominając, co dla nich on uczynił. Jest to zadziwiające. Czytamy takie słowa. Lecz gdy lud zaczął tęskiwać przed Panem na swoją niedolę, jak im to źle, że opuścił Egipt. W tym samym słowie Bóg mówi do nich tak. Słyszałem wzdychania synów izraelskich, których Egipcjanie zmuszają do niewolniczej pracy i postanowiłem uwolnić was od nałożonego ciężaru na was. Wiecie, Bóg tylko odpowiedział na ich modlitwę. Wyprowadziłem was z Egiptu dlatego, że było wam tam źle. I mamy. Byli w Egipcie, narzekali na ciężką pracę. Zostali wyprowadzeni z Egiptu, mają inny powód. Narzekają na to, że Bóg ich wyprowadził z Egiptu. Wiecie, patrząc na to, dochodzę do wniosku, że sami nie wiedzieli, co chcą. Oni mówili, żeby mówić, narzekali, żeby narzekać. To jak to, w Egipcie wam było źle? Wyszliście z Egiptu, jest wam źle? Chcielibyście być w tym Egipcie, jest wam źle? Wiecie, to jest dzisiaj, do dzisiaj. Wszyscy ludzie narzekają, aby narzekać. Chociaż nie mają powodu. Wiecie, po co to jest? Mówią, aby coś mówić. Jeśli nie masz nic do powiedzenia, to lepiej nie mów nic. Jeśli nie jesteś zadowolony z tego, co ci Bóg daje, to lepiej nic nie mów. Wiecie, bo efekt tego narzekania przerodzi się w jasne przemranie przeciwko Bogu. Jest winny. Dlaczego jest winny? Jest winny Bóg i Mojżesz. I wtedy czytamy, a wtedy zapłonął gniew Pana, który pochłonął skraj obozu. Wiecie, na razie było to łaskawe ostrzeżenie ludu Bożego, aby tą drogą nie podążali. Ponieważ na skraju obozu izraelskiego znajdowali się ludzie, którzy do nich się przyłączyli tylko. To narzekanie rozpoczęło się od ludzi najbardziej oddalonych od Boga. Wiecie, takie same problemy możemy spotkać i dzisiaj. Najbardziej niezadowoloną grupą będą ci, którzy Pana Jezusa Chrystusa trzymą na dystans. Nie pozwalają mu w życiu nic zmienić. To jest najbardziej niezadowolona grupa. A przecież Słowo Boże uczy nas, aby my to, co słyszymy od Pana, przyjęli i wyciągnęli z tego wnioski do naszego życia. Tak mówi Słowo Boże. Przyjmijcie, wyciągnijcie z tego wnioski, jak macie żyć. To teraz powiem wam jedno. Więc niezadowolenie, które objawia się w narzekaniu, szemraniu, a nie z grzechem. Wiecie dlaczego? Bo nie zgadzam się z tym, co mi daje Bóg i nie zgadzam się z tym, co do mnie mówi. A nie mamy powodu. Kochani, my nie mamy powodu się uskarżać. Na tym, co nam daje Bóg. Żadnego powodu nie mamy. Ale Słowo Boże mówi, jest jeden powód, na którym powinien się uskarżać człowiek. Wiecie, co zapisane w Trenach? W trzecim rozdziale, 39 wersecie. Jest pytanie, na co może uskarżać się człowiek, póki żyje? Wiecie, Bóg daje odpowiedź. Nie się uskarża na swoje grzechy. To jest jedyny powód, na co człowiek powinien się uskarżać. Wiecie, tak pisał prorok Jeremiasz, opłakując zniszczenie Jerozolimy. Szczególnie gorzko mu to było przyjąć i zrozumieć, że to nieszczęście zesłał Bóg jako sąd Boży dla tego niewiernego ludu. Ale patrząc na postawę Jeremiasza, możemy widzieć, że nie pozwolił sobie na jakikolwiek rozgoryczenie wobec Boga. Co innego byli Judejczycy. Jeremiasz nie powiedział żadnego słowa. Nawet cienia niezadowolenia. Chociaż go to bolało. Jeśli znalazł powód do skarżenia kogoś, to wiecie, to mówi, to są moje wykroczenia i moje grzechy. Dlatego prorok znajduje pociechę i ufność w Bogu, którego dobrodziejstwo dostrzega pod każdą postacią i w każdych okolicznościach. No to teraz popatrzcie. Ile skarg, utęskiwań słyszy się obecnie wokół nas? Wiecie, dziwne, że niemal wszystko może być powodem do niezadowolenia. A najgorsze jest to, że ludzie z tej przyczyny zaczynają oskarżać Boga. A koronny argument? Gdyby Bóg był. Nie pozwoliłby na to, nie dopuściłby do tego. Wiecie, ta rzeka niezadowolenia płynie. A co dziwne przede wszystkim to jest to, że przeważnie to mówią ludzie, których Bóg dotąd w ogóle nie obchodził. Wiecie, ja mogę to zrozumieć. Mogę zrozumieć, że człowiek żyjący z dala od Boga może objawiać takie cechy. Ale jak to odebrać, gdy to czyni lud Boży? Wiecie, Izraelici w tym fragmencie Słowa Bożego uważali się za pokrzywdzonych, chociaż mają wszystko, co jest potrzebne do życia. Oni mieli wszystko, co było potrzebne do życia. Dla nich nie był to powód do radości, tylko powód do narzekania. Panie, jak długo Bóg może słuchać ciągłego takiego niezadowolenia? Na wszystko. Wiecie, z tego słowa wynika, że długo. Ale i Bóg ma swoją cierpliwość. Ale z tego słowa wynika, że długo. Bo tak po prawdzie naród wybrany czynił to przez cały czas wędrówki, a gdy osiadł w Kanaanie, nie przestał. Słyszymy ciągle narzekanie. Wiecie, i ta prośba Dawida. Dawid mówi, niech się skończą narzekania na ulicach naszych, mając tak wszechmocnego i potężnego Boga. I tak, byli ciągle niezadowoleni, chociaż przez cały czas mieli zaopatrzenie, jego opiekę i jego prowadzenie. Bóg był z nimi. Wiecie, to było za mało. Nie umieli się cieszyć tym, co otrzymali z Jego łaski. A jak jest z nami? Coś wam powiem. Zapamiętajmy jedno. Możecie nic nie zapamiętać, ale zapamiętajcie jedno. Człowiek niezadowolony z tego, co posiada, jest bardzo nieszczęśliwym człowiekiem. Jeśli nie jesteście zadowoleni z tego, co posiadacie, jesteście nieszczęśliwymi ludźmi. Chociaż korzystacie ze wszelkich dóbr, jakie daje Bóg. W tym słowie jest pokazane, jak zgubny wpływ ma narzekanie. Wróćmy do tego czwartego wersetu. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich. Nie mówię o zborze Bożym, tylko mówię o pospólstwie. Wiecie, ja wiemy, że to byli obcoplejęcy, którzy wyruszyli z Izraelem, z Egiptu i stacjonowali wokół obozu. Oni nie mieli nic do czynienia z Bogiem. Oni tylko korzystali z Bożych błogosławieństw. Ale to oni rozpędzili koło niezadowolenia. Dziwne, nie? Jak z tego pospólstwa to przeszło na lud wybrany. Wiecie, a wtedy już się nie zważa na Bożą łaskę. Nie pamięta się, że prowadził ich bezpiecznie w obłoku za dnia, a w nocy blasku ognia. Mimo tego wszystkiego, co widzieli, nie wyciągli żadnej lekcji z tego. Przez całą drogę od wyjścia do Egiptu mieli trudności. A wiecie jakie? Trudności, które wiązały się ich z nastawieniem serca. W liście do Hebrajczyków pisze, zawsze ich zawodziło serce, bo nie poznali im dróg moich. Zapomnieli, że w trudnych chwilach mogli zawsze liczyć na Boga. Mieli do czynienia z Bogiem, który ich uczył. Potrzebowali nauki każdego dnia, ale czy coś z tego wyciągnęli? Nie. Wiecie dlaczego? Bo ich serce zostało w Egipcie. Oni wyszli cieleśnie, a to, co serce zostało w Egipcie. Doszli do jednego wniosku, że jest im źle. Mam nadzieję, że nikt z nas nie dochodzi do takiego wniosku, że jest nam źle. Wiecie, nie liczyła się ich przyszłość, liczyła się teraźniejszość. I teraz zaczął się ten czas. Wiecie, a to zasłoniło im Boże obietnice, że idą do ziemi, w które będą mogli odpocząć. Dla nich liczył się dzień dzisiejszy. Jeśli patrzymy na dzień dzisiejszy, takie będzie nasze życie szare. Wiecie, bez radości. Bo cały czas będziemy wracali do tego, cośmy zostawili. Powiedzcie sami, czy jest to dziwne, jak szybko zapomina się to, co dla nas uczynił Pan? Co dał? Czym jesteśmy teraz? A zaczęli nam wspominać, jak było kiedyś. Nie ta woda. Tomek wypił. Kochani, zaczęli patrzeć w tył. Jest to przykre. Przecież, kochani, nie wracamy do tyłu, z czego nas wyciągnął Pan. Przecież my mamy patrzeć w przód. Wiecie, co Pan Jezus powiedział? Żaden, który przyłożył rękę do pługa, ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Ewangelia Łukasza 9:26. Wiecie, człowiek oglądając się wstecz, nie myśli o tym, co przyniesie mu przyszłość. Lecz ciągle wspomina to, co to zostawi. Wspomnienia. Wiecie, tak było z nimi. Ten obraz Egiptu, tego starego życia, który opuścili, stale do nich wraca. Jedliśmy ryby, ogórki, czosnek. A tutaj tylko ta manna. Opadliśmy z sił. Wiecie, to narzekanie doprowadziło do tego, że zgardzili Bożym zaopatrzeniem. Mówiąc, bo my nie mamy nic. Wiecie, zgardzili Bogiem. A musimy patrzeć tylko na tą mannę. W psalmie 78, 17 wersecie, to jest psalm Asafowy, psalm pouczający, psalm mówiący o niewierności Bożego ludu, a wierności Boga, w 17 wersecie czytamy takie słowa. Lecz oni dalej grzeszyli przeciwko Niemu i buntowali się przeciwko Najwyższemu na pustyni. Kusili Boga w sercu swoim, żądali pokarmu według woli swojej. A dał mi zboże z nieba, chleb anielski, zesłał mi żywności do syta, a oni dalej grzeszyli. Wiecie, co wam powiem? Zapamiętajmy, że Bóg daje nam to, co jest najlepsze. A jedno to zostało przez Niego odrzucone. A jak jest z nami? Wiecie, momentalnie się rodzą nawet pytania. Jak jest z nami? Wiecie, aby wzrastać, potrzebujemy mieć dziennej społeczności z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Potrzebujemy Jego słowa, jak te manny, jak oni potrzebowali tego manny, potrzebujemy Jego słowa. My musimy żyć tym słowem. Aby karmić się, wiecie, tym, co nam daje każdego dnia, co mówi do nas. A jest jeden powód, aby nas diabeł nie podszedł. Apostoł Piotr pisze, chodzi wokół was jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. 1 Piotra 5,8. A ludzie jednak wpadają w tą pułapkę, a my nie. Ponieważ narzekanie jest najbardziej popularnym grzechem, chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ale to nie tylko. Jest to oręż w ręku diabła, który przez wieki go używa, ponieważ wie, jaki jest czuły punkt człowieka niezadowolonego. On dobrze wie, jaki jest nasz czuły punkt, gdzie nas uderzy. Wiecie, w tej sprawie wypadałoby zadać jeszcze inne pytanie, które się same nasuwają. Dlaczego narzekamy? Zadaliście sobie takie pytanie? Dlaczego narzekamy? Dwa powody. Aby zbudzić litość. Tak jak postąpili Izraelici. Ja ty to jesteśmy biedni, nieszczęśliwi, nikt się nami nie interesuje. Wiecie, i ta rzeka narzekania zaczęła płynąć. Po drugie, narzekamy na innych. Wiecie dlaczego? Ponieważ nie umiemy zaakceptować otaczającej nas rzeczywistości, tego, co się wokół nas dzieje. My tego nie umiemy zaakceptować. Tego wszystkiego, co wokół nas się kręci. A nie jest to, kochani, po naszej myśli. My byśmy chcieli, żeby wszystko obracało się wokół nas. A jeśli tak jest, to jest to problem duchowy. Nie umiemy zaakceptować tego, co Bóg daje, tego, co Bóg ustanowił, tego, co do nas mówi. Nie umiemy tego zaakceptować, bo nasze myśli nie są jego. On powiedział, moje myśli nie są waszymi myślami. Trzeba się dobrze zastanowić. Wiecie, tak było w tej sytuacji. Wiecie, lud Izraela nie umiał się cieszyć tym, co otrzymuje od Boga. I znowu postawiam takie pytanie, a my umiemy? Ilu jest niezadowolonych chrześcijan? Wiecie, czasami by trzeba było spojrzeć wokół nas, na ludzi nas otaczających i zobaczyć, jak żyją. A niektórzy nie są skłonni do narzekania. By to pojąć i zrozumieć, bezmiar Bożej opieki, Jego zaopatrzenia, kochani, trzeba być obiektywnym człowiekiem. Trzeba umieć na to spojrzeć. A wtedy nasze myśli się zmienią. I nasze spojrzenia na ten świat. My jesteśmy tu po to, aby tym ludziom pokazać, po co przyszedł Chrystus. Jesteśmy tu po to, aby byliśmy światłością z tego świata. Nie jesteśmy tu po to, aby naprawiać ten świat. Pan Jezus nam powiedział, idźcie i głoście. Idźcie i żyjcie tak, aby was ludzie widzieli, że nie jesteście skłonni do narzekań, nie jesteście skłonni do plotek, nie jesteście skłonni do niczego. Żyje was Duch Boży. Żyjecie innym życiem. Bo jeśli żyjemy tym samym życiem, co ten świat, niczym się od nich nie różnimy. Trzeba spojrzeć, co nam Bóg daje. A wtedy zobaczymy, jak blisko nas jest. I mogę z nim przejść każdy problem. Każdą złą sytuację w moim życiu. Wszystko, co mnie trapi, mogę do Niego przynieść. Bo tylko bliskość rozwiązuje moje problemy i daje mi mądrość Bożą. Wiecie, ta pozwala na swoje życie spojrzeć inaczej. Daje mi radość cieszenia się tym, co mam i tymi ludźmi, którzy mnie otaczają. Ale nieszczęśliwy ten człowiek, który jest w takiej grupie ludzi wiecznie narzekających. Wiecie, Mojżesz, mąż Boży, żył blisko Boga, w każdej sytuacji się do Niego zwracał. On też przeżył tę chwilę załamania z powodu tej sprawy. On wiedział, jaki musi znosić ciężar, żyjąc w otoczeniu ludzi stale niezadowolonych, wiecznie narzekających. I on to napisał w wersecie 10 i 11. Napisał takie słowa. Kiedy Mojżesz usłyszał, że lud biada w każdej rodzinie, każdy wyjścia do namiotu swego, zapłonął wielki gniew Pana, i również w oczach Mojżesza złym się to wydawało. I rzekł Mojżesz do Pana, dlaczego tak źle odszedłeś się ze swoim sługą? Dlaczego nie znalazłem łaski w swoich oczach, żeś włożył na mnie ciężar tego ludu? Wiecie, on miał żal do Boga. Mówi, dlaczego tak źle odszedłeś się ze swoim sługą? Ja Panu coś powiem. Żyjemy między takimi ludźmi. Żyjemy i przebywamy ciągle w otoczeniu ludzi stale niezadowolonych, ciągle narzekających. Wiecie, jakby było to ciężarem dla nas, do uniesienia, gdyby nie nasz Pan? My byśmy tego ciężaru nie unieśli. Gdy nasz Pan jest w tej sprawie z nami, tak był z Mojżeszem. Wiecie, a mimo to Mojżesz był rozgoryczony ich ciągłym narzekaniem. Wiecie, a jak czuł się Bóg? Ten, który daje to, co jest najlepsze. Tynturyne to, co jest potrzebne do życia nam. Wiecie, Bóg do pewnego czasu dawał im to, a po pewnym czasie powiedział, dam wam to, co chcecie. Jeśli tak narzekacie i tak biedacie na to, to dam wam to, co chcecie. Żądali według woli swojej, żądali mięsa. I wiecie, Bóg tym ciągle narzekającym ludziom dał to, co tak pragnęli. A czy to im wyszło na dobre? Mówi Bóg, chcecie mięsa? W 20 wersecie mówi, będziecie. Będziecie jeść przez cały miesiąc, aż wam nożdżami będzie wychodziło, będzie wam wstrętne. Macie to, o coście tak gorliwie zabiegali. Widzicie, powód był tylko jeden. Dlatego, żeście wzgardzili Panem, który jest wśród was i biadaliście przed nim, mówiąc, dlaczego wyszliśmy z Egiptu. Wiecie, za Mojżesz tymi słowami był zdziwiony. Czy można dać tak ogromnej masie tyle mięsa? Wiecie, co Słowo Boże mówi? Czy ręka moja nie jest tak krótka? Zobaczysz teraz, że moje słowo ci się spełni. Wiecie, efekt tego był straszny. Co to tak pragnęli, daje Bóg? Słowo Boże mówi, aż im to bokiem wyszło. Wiecie, co to słowo chce mi nauczyć? Po co to czytamy, po co to rozważamy? Co to słowo mówi do mnie osobiście? Wiecie, słowo uczy mnie, że mój Pan, mój Bóg może wszystko. A daje mi tylko to, co jest dla mojego życia dobre. Dla mego i Twego wzrostu. Daje nam tylko to, co potrzebujemy. Wiecie co? I pozwala cieszyć się tym, co mam. Jaka z tego jest lekcja? Co Boże Słowo może mnie nauczyć? I co mam zrozumieć za Jego pomocą? Są takie trzy rzeczy. Po pierwsze wiem, że narzekanie jest grzechem. I gdy się pojawi w moim sercu, muszę to wyznać moim Panu. A wiecie po co? Aby ten grzech po dalszym goszczeniu w moim sercu nie przerodził się w szemranie przeciwko Bogu i innym. Gdy będę szukał źródła mego niezadowolenia. Po drugie, w dzisiejszych czasach jest nagminne narzekanie na wszystko. Wiecie, więc trzeba się strzec. A mnie przebywać w towarzystwie ludzi ciągle niezadowolonych, narzekających, to co coś wam powiem, choćby nawet to byli chrześcijanie. Aby ten stan nie udzielił się mnie i tobie. Wiecie, ponieważ sam łapię się, że są chwile w moim życiu, że narzekam, a nie mam powodu, naprawdę nie mam powodu. Wiecie, kiedy to się dzieje? Dzieje się to wtedy, gdy poddaję swoje myśli świeckim myślom, by one mnie prowadziły. I wtedy jestem niezadowolony z rządu, z wszystkiego, co się wokół mnie dzieje. Ale chwalę i dziękuję memu Panu Bogu, że daje mi spojrzeć, że mogę spojrzeć w Jego Słowo i możliwość, że Słowo Boże mnie uczy, tego nie rób. Mogę spojrzeć w siebie. Po trzecie, Pan mój i Twój wie, że mamy różne potrzeby i daje nam to, co jest potrzebne do naszego życia na dzisiaj. On nam daje na dzisiaj. Wiecie, jaka jest zasada dziecka Bożego? Jesteś pielgrzymem. Pielgrzymujesz w tym świecie i nie wiesz, kiedy cię Pan zabierze. Oczekujcie przyjścia Pana każdego dnia, jakby to miało przyjść już dzisiaj. I On daje nam to, co jest nam potrzebne do życia na dzisiaj. Wiecie, a najważniejsze w tym wszystkim to jest to, że prowadzi mnie do ziemi obiecanej, do nieba, do której nie doszli ciągle niezadowoleni szemrzący Izraelici. Więc cieszmy się tym, co nam daje Pan. Wiecie, gdy nasze serce jest blisko Boga, będzie przepełnione Jego miłością, radością, pokojem, a wtedy powiem, ja mam wszystko i jestem z tego zadowolony. Naprawdę takie słowa. Bo w sumie macie wszystko, wszystko macie, co jest wam potrzebne do życia. Tak więc apostoł Paweł w liście do Filipian, kończąc to, pisze, czyńcie wszystko bez szemrania i powątpienia. Mówi, przyjmujcie wszystko, co daje wam Pan i mówi do was. A w tym samym liście, w 4 rozdziale, 19 wersecie zapewnia, a Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego chwale w Chrystusie Jezusie. Wiecie, bo kto chce swoje życie uporządkować, swoje sprawy z Bogiem, nie musi narzekać, że coś się mu nie udało, coś nie ma, czegoś mu brakuje. Ale wszystko może powierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi. Wiecie, i przyjmujmy z pokorą to, co On nam daje, co do nas mówi. A wtedy, wstając rano, popatrzysz na padający deszcz i powiesz, dziękuję Ci, Panie, za taką pogodę. Chociaż inaczej czasem pomyślimy. Amen.